Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje tę audycję, i naszego gościa. Jest nią pani Olga Skoczylas, architekt wnętrz, asystent na Politechnice Lubelskiej, również uczestnicy we wspólnocie Odnowa w Duchu Świętym. Serdecznie witam panią.
Szczęść Boże.
I pozdrawiamy.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zacznę od mojego męża Piotra, który mam nadzieję słucha nas teraz, i córeczkę, która już mam nadzieję śpi. I bardzo też pozdrawiam moich rodziców, mamę Bożenę, która no, na pewno nas słucha, i moją teściową, która wiem, że z ogromnym sercem tak czekała na tą audycję. I pozdrawiam też całą moją lubelską wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, Miriam, oraz wszystkich znajomych i przyjaciół.
Dziękuję. Proszę państwa, ponieważ będzie to temat trudny, bo właściwie trzeba pokazać, a radio przesyła głos, ale kto ma w internet i Facebooka, to proszę na fanpage'u Audycje dla Małżonków wejść. Tam oprócz naszego zdjęcia ze studia są również zdjęcia, projekty, aranżacji mieszkania, które właśnie pani architekt wykonała. Jeden z jej projektów, także żeby można było zobaczyć coś niecoś, bo trudno w tej chwili nawet machać nam rękami, bo i tak tego państwo nie zobaczą. Ale także o tyle jest właśnie trudny temat. Dom w Biblii, Bóg w domu, czyli o tym, jak zaprojektować boskie wnętrze. Już o historii, jak to w drzewie i w Polsce bywało, pani Aldona Prucińska, etnograf, wielokrotnie mówiła o świętych kątach, o aranżacjach w dawnych wiekach, jak to było, no ale teraz mamy już wiek XXI i młodzi, którzy organizują sobie życie, no starają się jak najpiękniej, jak najlepiej urządzić swój dom, no niekiedy szukając do wzorców, które są dostępne w prasie, w książkach, Feng Shui czy jakieś tam inne. Dlaczego wschodnie motywacje, aranżacje mamy stosować, kiedy jesteśmy chrześcijanami? I tutaj właśnie naprzeciw takim pragnieniom, by wnętrze również odzwierciedlało nasze zaangażowanie w sprawy Boże, bez przesady, bo to nie jest kościół ani kaplica, ale właśnie co można z tym zrobić. Pani Olga Skoczylas, prosimy bardzo.
Tak, to prawda, dziękuję za piękne wprowadzenie. To prawda, ja też właśnie wychodzę z tego założenia, że dom ma być domem, nie kościołem, ale ma też wyrażać jednak to, że przynależymy do Chrystusa. I zacznę może od tego pierwszej części, czyli właśnie tego domu w Biblii. I w Biblii mamy podane naprawdę bardzo dużo fragmentów, które mówią o domu. Ja dla swoich potrzeb podzieliłam je na takich 5 głównych kategorii. One wzajemnie się przenikają, nie jest tak, że są oddzielne, ale umówmy się, że będzie to pewien rodzaj klasyfikacji, który będzie nam tutaj pomagać. Pierwszą grupą są fragmenty, które mówią o domu Izraela, o domu w znaczeniu narodu, pokoleń Izraela, obietnicy złożonej dla domu Izraela. Drugą to kościół przez duże K, czyli budowanie kościoła, wspólnoty ludzi też żywych i umarłych, czyli teraz i w wieczności. Trzecią kategorią jest dom jako budynek, czyli wszystko, co jest związane z budowaniem, z wnętrzem, z budynkiem, domem, z jego elementami, z przebywaniem w domu, gdzie dom staje się świadkiem akcji, miejscem zdarzeń biblijnych, i o tym będę jeszcze mówić. I na tej kategorii chyba skupię się najbardziej, chociaż czwarta kategoria też jest bardzo piękna, bo tutaj objawia nam się dom jako rodzina. Dom właśnie w znaczeniu relacji najbliższych osób, dom, w którym się wychowuje, który kształtuje człowieka, który jest schronieniem i fundamentem. I tutaj też kilka fragmentów o przekażę. Ostatnią kategorią jest Dom Boży, czyli świątynia, kościół jako budynek. I tutaj też wiele fragmentów się łączy właśnie z tymi innymi kategoriami. W końcu Słowo Boże jest żywe i ono przenika na wszystkich płaszczyznach.
No to, co pani zaproponowała, to sympozjum mogłoby zasilić, te tematy mogłyby zasilić.
Myślę, że tak, że całą konferencję można by było w skrócie. Ja tutaj tylko będę w skrócie mówić, bo no nie sposób jest w tak krótkim czasie opowiedzieć całego Pisma Świętego, bo tak naprawdę to tak by trzeba było zrobić. Więc zacznę może od tej kategorii Domu Bożego, Świątyni. I tutaj takim ważnym fragmentem, o którym chciałabym powiedzieć, jest opis, może dwa fragmenty, skrócę do dwóch. Opis w Księdze Wyjścia, tak w rozdziałach od 25 do 27, gdzieś tam w rozdziale też 20, jest fragment, kiedy Mojżesz rozmawia z Panem na górze Synaj i Bóg projektuje wszystko. Bóg projektuje dokładnie, konkretnie, precyzyjnie, przekazuje Mojżeszowi wszystkie dane odnośnie swojego domu, tak jak on chciałby, żeby to wyglądać, i projektuje od ogółu do szczegółu, od wielkości i wymiarów budynku, aż do takich detali jak świeczniki, ozdoby stołu, suknie i diademy dla kapłanów. Więc tu jest naprawdę kompleksowym architektem i Bóg nie robi tego bez powodu. On chce mieszkać, tak informuje też o tym wyraźnie, kiedy mówi: uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Więc tu już na samym początku to pośród was oznacza cały naród, ale to można też odnieść właśnie w kontekście do rodziny i oczywiście do budynku, tak? Bo jednak Bóg konkretnie mówi, że mają być ściany jako przegrody fizyczne oddzielające przestrzenie i tak dalej. I drugim takim fragmentem jest z Księgi Królewskiej fragment, kiedy mamy piękną modlitwę zapraszającą Boga do świątyni, kiedy tak naprawdę Salomon mówi, tutaj może troszkę sparafrazuję.
Może pani poda, w którym miejscu Księgi Królewskiej,
bo już, to sobie już przekażę, to ktoś może sobie tak. To są rozdziały, pierwsza Księga Królewska, rozdziały od 6 do 8. I tutaj w rozdziale 8 jest właśnie już ta modlitwa, tak na koniec. Na początku jest właśnie opis tej świątyni, a później w rozdziale 8 Salomon, ja tutaj bardzo skrócę, bo tam jest bardzo długa ta modlitwa, i Salomon mówi podobne słowa do tych: o Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca, bo jesteś wierny swoim obietnicom. Co przyrzekłeś, to wypełniłeś. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, ten dom, tak można by sparafrazować, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. I piękna też modlitwa Boga, odpowiedź Boga. Wysłucham Twoją modlitwę i Twoje błaganie. Uświęciłem to miejsce po wszystkie dni. Ty zaś, jeżeli będziesz mi wierny, to na wieki będę Ci błogosławić. Jeżeli zaś odwrócisz się ode mnie, to zrujnuję to, co Ty zbudowałeś, a ja uświęciłem. I tutaj taką modlitwę, takie zaproszenie Boga do swojego domu można samemu zrobić, bo tak naprawdę my też budujemy dom, prawda? Każdy z nas buduje dom, więc można stanąć na modlitwie przed Panem i podobnymi słowami jak Salomon zaprosić Go, by uświęcił nasz dom. I Bóg odpowiada. Bóg chce właśnie też mieszkać. I tutaj też może warto wspomnieć, że Boga nie można zamknąć w przysłowiowych czterech ścianach. Nie o to też chodziło Salomonowi, bo tak jak sam Pan mówi, Księga Izajasza 66, wersety od 1 do 2. Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie mi wystawić i jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Także wiadomo, że to jest, no to jest też taki symbol tego, że my chcemy z Bogiem mieszkać, że my Go zapraszamy. I też z listu do Hebrajczyków z 3 rozdziału. Większą cześć od domu ma jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. No dobrze, to tak, żeby się nie przedłużać tej części pierwszej, jakby tej z Domem Bożym. Przejdziemy teraz do Nowego też Testamentu i do tematu Kościoła jako wspólnoty. Przy budowaniu Kościoła Jezus posługuje się metaforą domu i tutaj weźmy na przykład znany fragment o budowaniu domu na skalę. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, wersety od 46 do 49. Tam, no nie będę też czytać całego, myślę, że każdy historię zna. Ten, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, buduje dom na skalę. A też z pierwszego listu do Koryntian 3:11-15 dowiadujemy się, że fundamentu nie może nikt położyć innego niż Chrystus. Także tutaj naprawdę też ten dom jest bardzo często w kontekście budowania Kościoła. Jezus też posługuje się tym, co jest znane i bliskie w przypowieściach i dom i jego elementy też się właśnie w tych przypowieściach pojawiają. Na przykład wejść przez ciasne drzwi lub przez bramę, albo pan domu wstanie, drzwi zamknie i będą kołatać do drzwi, albo siądą za stołem w Królestwie Bożym. Więc to są też takie małe elementy, które przemawiają do nas, do naszych serc, bo je bardzo dobrze znamy. I co ciekawe, też samo tworzenie Kościoła odbywa się w domu. Może nawet powinnam powiedzieć po domach. Kiedy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10 Jezus wysyła 72 uczniów przed sobą i używa do tego słów. Gdy do jakiego domu wejdziecie, albo pokój temu domowi, albo zostańcie w tym samym domu. Więc tutaj, co ciekawe, też nie mówi, żeby szli na rynek, żeby szli gdzieś na place, czy w miejsca, gdzie może teoretycznie, potencjalnie słuchać więcej osób, tylko właśnie o domu, tam, gdzie jest się blisko serca. I też nie sposób wspomnieć w kontekście Kościoła o wizji Kościoła jako tego Kościoła w przyszłości, tak, czyli całej Apokalipsy i opisu miasta, jaki tam jest zawarty.
Nowy Jeruzalem.
Tak, Nowy Jeruzalem. To wszystko, jak naprawdę wspaniale jest zbudowane to miasto, jak są opisane bramy, mury, fundamenty murów. Tutaj no, zachęcam do przeczytania i do wyobrażenia sobie tego, bo to przepiękne będzie. Ja bardzo czekam. I też przejdziemy do trzeciej tej kategorii, czyli do rodziny. Tutaj chciałabym podać trzy fragmenty. Myślę, że czas nam na to pozwoli. To właśnie nie oznacza tego, że nie ma więcej tych fragmentów, tylko że czas jest bardzo ograniczony i nie chciałabym przedłużać, a chciałabym jeszcze przejść tak naprawdę do tego meritum. Także pierwszym fragmentem niech będzie Psalm 128, w którym czytamy: Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu, synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Bóg chce naszego szczęścia rodzinnego. On błogosławi każdemu, kto boi się Pana, kto chodzi jego drogami i obiecuje powodzenie w domu. I tu można zobaczyć analogię do odpowiedzi Boga na zaproszenie Salomona. Kiedy będziesz mi wierny, tak, to będę z tobą. I teraz otwórzmy też Pismo Święte trochę wcześniej, znowu w Księdze Wyjścia, w rozdziale 12. Tam jest opisana wieczerza paschalna, która poprzedzi wyjście Izraelitów z Egiptu, notabene właśnie z domu niewoli. Kolacja, która ma być spożywana w rodzinie, w domu, ewentualnie razem z sąsiadami. I tutaj dom, zarówno jako rodzina, jak i budynek, jest pokazany jako bezpieczne schronienie. To rodzina, kropiąc odrzwia krwią baranka, chroni swojego pierworodnego przed śmiercią. Czyniąc fizyczny znak na budynku, wyraża swoją przynależność do rodu Izraela, narodu wybranego przez Boga. My teraz mamy też taki bardzo świąteczny jeszcze okres, oznaczamy swoje drzwi kredą, prosząc Boga o błogosławieństwo dla domu. Niech Chrystus błogosławi temu domowi. To, co wpisujemy, Christus mentionem benedictat. I chciałabym tu jeszcze opowiedzieć o jednym fragmencie, o uzdrowieniu opętanego opisanym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12. Teraz, gdzie tam jest dom? Już mówię. Kiedy Jezus przypływa na drugi brzeg jeziora Genezaret, wybiega mu naprzeciw opętany, o którym ewangelista mówi, że nie mieszkał w domu od dłuższego czasu, tylko w grobach. I na końcu tej historii Jezus mówi do uzdrowionego: wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Bóg nie tylko wypędził złe duchy, ale uzdrowił go do powrotu do domu. Fizycznie, z grobów do domu i psychicznie, do powrotu do rodziny. Przejdę teraz do pokazania domu jako budynku w Piśmie Świętym.
Ja bym jeszcze dodał. Oto stoi u drzwi i kołaczy. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał.
Także też właśnie i drzwi, i wieczerza, tak. Właśnie do domu trzeba
tak,
usłyszeć
bardzo często
i otworzyć.
Jest. Bardzo często jest. I tu nawet zachęcam do tego, żeby sobie spojrzeć na te czytania, które my słuchamy, właśnie pod kątem tego, co tam jest w domu. O tym będę troszkę opowiadać, ale dzisiaj też to jest. Więc jak już przejdę na koniec, to naprawdę jest. Dobrze, wracając do, żeby nie wyprzedzać faktów, to dom jako budynek w Piśmie Świętym. I tutaj właśnie moim największym odkryciem minionego roku jest zobaczenie tego budynku jako domu w Biblii, i gdzie dom jest miejscem akcji, jest sceną, gdzie rozgrywają się wydarzenia, jest świadkiem wydarzeń. I warto przeczytać też choćby jedną Ewangelię, na przykład Marka czy Łukasza, pod takim kątem i poszukać tego niemego aktora, jakim jest dom. Tak dzieje się na przykład w domu Maryi, którą nawiedził anioł i kiedy zgodziła się zostać Matką Boga, albo w domu Elżbiety i Zachariasza, i gdy weszła do niego Maryja, tam jest centralnie napisane, kiedy Maryja weszła do domu Elżbiety i Zachariasza, to Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, w którym też Maryja w tym domu wyśpiewała swój magnifikat. Albo starotestamentalnie jeszcze, dom małżeństwa z Szunem, w którym został przygotowany pokój gościnny dla Eliasza. Tam też jest napisane, co powinno być w pokoju gościnnym. I w którym Eliasz najpierw prorokował im syna, a później przywrócił tego syna do życia. I znowu przy wskrzeszeniach, a idąc już do Dziejów Apostolskich, dom Tabity, którą wskrzesił święty Piotr w domu. Kilka wersetów wcześniej, dom Eneasza, który był sparaliżowany, a Piotr go uzdrowił i tak dalej. Naprawdę jest dużo tych fragmentów. I również sam Jezus często chodził do domów. I na przykład w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4 Jezus przychodzi do domu Szymona Piotra i uzdrawia teściową. A później też wiele innych osób w tym domu uzdrawia. Jezus przychodził do domu wielu grzeszników i ucztował z nimi. Czyli je, śmieje się, tańczy, rozmawia, poznaje ich radości i problemy i sam daje się też poznać bliżej, buduje relacje. Podobnie jest z Zacheuszem. W Ewangelii Łukasza, rozdział 19, od 1 do 10 wersetu. Jezus mówi Zacheuszowi, że musi zatrzymać się w jego domu, a Zacheusz rozradowany przyjął Jezusa i, cytując Ewangelistę, zbawienie stało się udziałem tego domu. To był cytat dosłowny. Zaproszenie Jezusa do budynku było początkiem zbawienia wszystkich, którzy w tym domu mieszkali. I bardzo też lubię opisy z Ewangelii Marka z rozdziału 9, werset 28 i 10 rozdział, 10 werset, kiedy Jezus w domu wyjaśnia uczniom różne rzeczy, których nie rozumieją. Dopiero właśnie w miejscu, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie jest atmosfera prywatności i gdzie ściany zapewniają intymność, Jezus uczy, tłumaczy jeszcze raz i wtedy pyta o trudne rzeczy. Jak z rozdziału 9 i wersetu 33, kiedy uczniowie w drodze spierali się o to, kto z nich jest największy. Jezus nie poruszał tego tematu, kiedy wędrowali, chociaż mówił im też o innych trudnych tematach, ale dopiero w domu zapytał ich o to, o czym rozprawialiście w drodze. I właśnie, jeżeli chodzi o dom, o sprawdzanie jakby w Ewangelii dnia danego, co dzieje się na temat domu, na temat mieszkania, to dzisiaj, nie wiem, czy pan potrafi powiedzieć, to ja może od razu powiem, nie będę wypytywać. W pierwszym czytaniu, gdzie była historia, kiedy Heli uzdrawia, czy w zasadzie mówi Annie, że jej prośba będzie spełniona, kiedy ona zanosi do Boga swoją prośbę właśnie o to, że jest bezdzietna, że nie ma syna, to Heli mówi Annie, że jej prośba zostanie spełniona. Anna idzie do swojego domu i tam oczekuje spełnienia obietnicy Pana. To też jest bardzo piękne, kiedy oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do swego domu w Rana. Elkana zbliżył się do żony Anny, Anna poczęła syna i nazwała go Samuel, bo uprosiłam go u Pana. Więc tutaj też dom jest. Zachęcam w ogóle do szukania. Jeżeli ktoś by chciał, to ja co niedzielę u siebie na Instagramie udostępniam takie krótkie relacje i praktycznie co tydzień jest coś o domu. Naprawdę, to jest też niesamowite, jak Słowo Boże mówi na każdy temat. No, mamy jeszcze dobrze z czasem. Więc o ostatnim nie będę za dużo mówić. Tutaj jest jako dom w znaczeniu Biblii, jako dom Izraela, jako cały naród. Tutaj powiem tylko może o Ezechielu, który prorokuje nad wyschniętymi kośćmi, nad domem Izraela. I w pieśni Zachariasza też mamy: niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu sługi swego Dawida. Więc tutaj chyba tyle z tego. To podsumowując pierwszą część, spróbujmy sobie odpowiedzieć jeszcze na pytanie. Mam nadzieję, że dosyć retoryczne dla naszych słuchaczy. Czy Bóg chce mieszkać pośród nas? I tu odpowiem słowami samego Boga. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 14. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Księga Ezechiela, rozdział 37, wersety od 26 do 27. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. I Ezechiel 43:7. To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Pierwszą część myślę, że mamy omówioną. Wiemy już pokrótce, jak prezentuje się dom w Biblii. Teraz opowiedzmy sobie trochę o Bogu w domu. Co jest ważne w boskich wnętrzach? Jak zrobić, żeby dom był domem chrześcijanina, by był jednocześnie domem Boga? Ja swoje projekty zaczynam od takiej boskiej inspiracji. Tutaj zawsze trzeba sobie tak odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla mnie Bóg? Jak go odbieram? Co pomaga mi odczuć jego obecność? Co sprawia, że czuję, że on jest blisko mnie? W jaki sposób mnie ten Bóg dotyka? Jakimi słowami, jakimi obrazami mogę go opisać? I dla mnie osobiście to jest prawda, natura, naturalność. To są maliny, to są róże, to jest też zapach miodowych roślin, takie tu i teraz. Psalm 34, rozdział 9, werset 9, to są słowa skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Też słowa z pierwszej księgi Samuela, z 16 rozdziału, z 7 wersetu. Nie tak bowiem, jak widzi człowiek, widzi Bóg, bo Pan widzi serce, skracając. Też sam geniusz stworzenia, czyli wszystko to, co nas otacza. Komórki, atomy, matematyka, fizyka, całe prawa natury. Dla mnie nie ma innego wytłumaczenia niż to, że ktoś większy to musiał zaplanować. Też bardzo często spotykam się z tym, że moi klienci często mówią o naturze. Czy to właśnie jako takiej dzikiej naturze, czy ogólnie o pięknie stworzenia. Często też się pojawiają ikony lub jakieś fragmenty z Pisma Świętego. I tak naprawdę to może być wszystko, bo do każdego Bóg trafia w inny sposób, innymi więzami nas pociąga, chociaż to są cały czas takie ludzkie bardzo rzeczy, ale inaczej daje nam się poznać, inaczej przemawia do naszych serc. Więc kiedy już odpowiemy sobie na to pytanie, co sprawia, że czuję, że Bóg jest blisko mnie, to później ja szukam jak najwięcej informacji na ten temat. Przemadlam też ten temat, oczywiście oddaję to Jemu, żeby to Bóg dalej projektował. I kiedy już mam informację o tej inspiracji, to staram się to wysyntetyzować, czyli przenoszę te cytaty, przenoszę te skojarzenia na palety kolorów, na różne faktury, na struktury, na trzeci wymiar. Te wszystkie skojarzenia, obrazy, wspomnienia jakby dostają wtedy, przenoszę je na te elementy, które później składają się na wnętrze. I tak ostatnio na przykład projektuję teraz dom, gdzie właśnie jako jedną z inspiracji jest też taka dzika natura, góry, taka przestrzeń. I to doświadczenie przestrzeni też zgodnie z upodobaniami, tam pojawia się też kolor niebieski, przenoszę na taką perspektywę powietrzną, czyli na różne odcienie niebieskiego, na znowu doświadczenie, na różne faktury, czyli na coś miękkiego, coś chropowatego, coś gładkiego, coś twardego, coś zimnego w dotyku i tak dalej, tak żeby można było dotknąć w różny sposób i doświadczyć nie tylko oczami, tak, ale doświadczyć też dotykiem i też jeszcze sobie tak staram się tam jeszcze w jakiś sposób zrobić, jak to zrobić, żeby jeszcze doświadczyć właśnie też słuchem. I w taki sposób jakby tworzę taką podstawę do projektu, bazę, z której będę brać poszczególne elementy do wnętrza. I staram się tą inspirację wpisać od razu w DNA, od samego początku projektu, na każdym etapie. Czyli nie tylko na tym ostatnim, gdzie wieszamy krzyż na ścianie. To jest taka wisienka na torcie, ale cały tort też trzeba zbudować. Po drugie, a w zasadzie to znowu po pierwsze, bo tu spróbujmy sobie wyobrazić takie trzy drogi. Przeszliśmy tą pierwszą drogę, teraz jesteśmy na początku drugiej drogi, więc kolejny pierwszy krok to patrzę na potrzeby mieszkańców i na wymagania odnośnie wnętrz. Czyli ktoś ma pewne marzenia, przyzwyczajenia, jakoś chciałby mieszkać, coś mu się podoba, coś mu się nie podoba. I też jako człowiek mamy swój wzrost, mamy swoje pewne wymiary, tak, które też sprawiają, że coś będzie dla nas wygodne, a co nie. I tutaj taką moją bazą jest wiedza o ergonomii i rozmowa z przyszłymi mieszkańcami. I tutaj naszą różnicą pomiędzy osobami wierzącymi a niewierzącymi to jest to, że my się modlimy. My się spotykamy na modlitwie. Osoby niewierzące nie mają potrzeby posiadania odpowiedniego miejsca, nie wiem, na podłodze na przykład, żeby stanąć czy klęknąć w domu. Nie mają potrzeby też, może nie mają też potrzeby choinki, chociaż to akurat jest bardzo zeświadczone. Ale właśnie, my jako osoby wierzące jednak staramy się dbać o tą relację z Bogiem i takie miejsce może być gdzieś przy krzyżu wiszącym na ścianie, może być gdzieś przy ołtarzu słowa, ale też nie musi. To tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć sami na to, w którym miejscu my się modlimy, w którym miejscu spotykamy się z Bogiem i budujemy też z Nim relacje. I w niektórych miejscach też będzie ważne takie miejsce do modlitwy wspólnotowej, zwłaszcza właśnie w domowym kościele, na przykład kiedy też po domach się buduje.
Modlitwa rodzinna przede wszystkim, też. No bo to jest podstawa, no ale spotkanie jakie wspólnotowe,
też,
no, to też
jednak
oczywiście.
Czas na jakiś czas, jak się też zaprasza osoby na modlitwę, to też siłą rzeczy, no to miejsce fizycznie jest potrzebne. Więc można się zastanowić, czy na przykład rozkładany stół, czy odpowiednio duża kanapa, czy w taki sposób, żeby też wszystkich gości można było przyjąć do tego domu. To powinna być nawet część życia rodzinnego. To nie powinno być gdzieś odłączone, tylko to powinno się przenikać z naszym całym życiem i być taką podstawą tego życia. Więc właśnie, może przy okazji świąt jakieś miejsce na choinkę, na szopkę, na wspólne kolędowanie. To wszystko zależy od tego, czego rzeczywiście potrzebujemy. I w domu mamy dwa takie ołtarze. Też takie dwa najważniejsze ołtarze, trzy.
Słucham.
Tak, a no dobrze, to czekam. Pierwszym jest stół, a drugim jest łoże małżeńskie. A to może pan dopowie trzeci?
Już nie będę tutaj mieszał.
Dobrze. To z tego, co tutaj, no to właśnie ten stół jako miejsce budowania relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy całą rodziną, ale też i ludźmi, którzy do nas przychodzą, bo właśnie całe ucztowanie, całe przebywanie razem, jedzenie, to wszystko też jest budowaniem relacji. I łoże małżeńskie jako budowanie relacji małżeńskiej. I tutaj te dwa ołtarze, one też potrzebują odpowiedniej oprawy. I bardzo często jest tak, że my rezygnujemy ze stołu na rzecz jakiegoś barku czy miejsca do jedzenia w biegu. A to nie tak powinno być. Więc nie rezygnujmy. Mam taki apel, nie rezygnujmy z dbania właśnie o sypialnię, nie rezygnujmy z dbania o to, żeby było to miejsce do tego, żeby usiąść chociaż raz w tygodniu razem i porozmawiać, a może i raz dziennie tylko. To też już będzie dużo.
Kiedyś były mody na te ławy, gdzie można było owszem usiąść, kawę wypić, ale już zupę zjeść, już było przy nich trudno.
Tak. I no, bardzo często tak jest, ale to wynika z tego, że mamy małe mieszkania. Niestety. A duże potrzeby czasami, więc niektórzy chcą rezygnować, bo właśnie, ale też nie widzą takiego sensu, żeby przeznaczać miejsce na stół, bo stół jest jednak dużym meblem. Jak dojdzie do tego odpowiednia ilość miejsca, żeby to krzesło odsunąć i przejść jeszcze dookoła. Ale właśnie korzystajmy też z tych ołtarzy. Jeżeli je mamy w domach, to korzystajmy, budujmy tam relacje ze sobą, nawzajem i z Bogiem. I po trzecie, teraz ta trzecia droga, po trzecie pierwsze, czyli plan, sam rzut mieszkania lub domu. On jest tak samo ważny jak te poprzednie elementy, bo już ma pewne ograniczenia, ale też i pewien potencjał, który można z niego wydobyć. Więc większość takich mieszkań, czy nawet domów gotowych z projektów nie będzie w 100% odpowiadać mieszkańcom i to jest normą. To nie jest normalne, ale jest normą, bo są projektowane dla jakiejś statystycznej lub wymyślonej rodziny, a każdy z nas jest inny i to jest piękne i chwała Panu. Dlatego na początku też przeprowadzam tą analizę rzutu, biorę pod uwagę różne czynniki, ale też to, na ile ktoś chce zmienić to mieszkanie, bo inaczej to wygląda, kiedy kupujemy dziurę w ziemi i wszystko możemy jeszcze zrobić, albo budujemy dom od podstaw, a inaczej, kiedy chcemy zrobić remont w mieszkaniu i jeszcze jednocześnie w nim mieszkać, na przykład. Więc biorąc pod uwagę te trzy drogi, z którymi przeszliśmy już, dochodzimy do punktu, w którym się łączą i gdzie zaczyna się dopiero teraz właściwe projektowanie. To wszystko wcześniej to było przygotowanie, ten fundament, który jest bardzo, bardzo ważny. Więc ja na początku znajduję miejsce, które będzie najważniejsze dla tej rodziny. I tam staram się wpisać tą boską inspirację najbardziej. Tu zaczyna się praca twórcza, kreatywna, więc nie ma też na to takiej magicznej odpowiedzi, że dla każdej rodziny to będzie to i to. Albo każdy będzie się czuł dobrze tak i tak. I tak trzeba robić i koniec, bo to właśnie byłoby feng shui. Ale tu w jednym projekcie to będzie na przykład krzyż lub ikona i miejsce do modlitwy, a w innym to będzie stół do spędzania czasu razem rodzinnie. I jeszcze w innym to będzie miejsce w salonie do goszczenia gości. I jeszcze znowu w kolejnym to będzie na przykład miejsce, które będzie na rozdrożu i które będzie przypominało o Bogu zawsze. Czyli będzie widoczne dobrze z każdego miejsca. Jak będziemy przechodzić przez korytarz, to będziemy widzieć, bo każdy z nas żyje inaczej i każdy właśnie inaczej tego Boga odbiera. Dlatego warto jest się zastanowić, które miejsce w naszym domu jest najważniejsze. Gdzie się spotykamy na modlitwie? Gdzie spędzamy najwięcej czasu? Gdzie odbywa się całe życie? Gdzie najczęściej przebywamy? I tam warto właśnie zrobić coś takiego, co nam będzie o tym Bogu przypominać. Zadbać o to, żeby tam było też miejsce budowania relacji z Bogiem. Równolegle pracuję nad układem całego mieszkania, bo nawet kiedy nie przesuwamy ścian, kiedy nie robimy takiej dużej demolki, to od nowa trzeba przemyśleć rozmieszczenie mebli. I w swojej pracy widziałam jeden rzut domu, jeden słownie, który był idealnie dopasowany do przyszłych mieszkańców i w którym nie trzeba było zmieniać nic w układzie mebli, ponieważ oni projektowali dom od podstaw z architektem i już to przemyśleli wcześniej. A wszystkie inne rzuty naprawdę mogły być lepsze dla tych konkretnych osób. Być może znalazłyby się takie osoby, którym by pasowało, ale dla tych konkretnych inne byłyby wygodniejsze. Więc też bardzo fajna sytuacja była w jednym z tych projektów, które są umieszczone na stronie audycji na Facebooku. Tam możemy sobie zobaczyć rzut i też całe inspiracje. Tam od razu, od samego początku jest wpisana ta boska inspiracja. Tutaj jest podział przestrzeni na strefę prywatną i publiczną, taką strefę wewnętrzną, zewnętrzną i strefę wejściową i strefę odpoczynku. To nam dzieli właśnie tą przestrzeń na cztery części. I jakby od samego początku te strefy są przedzielone symbolicznym murem, jak strefy w świątyni jerozolimskiej. Więc od samego układu ścian jest właśnie wpisana ta boska inspiracja. I to jest mieszkanie dla młodego małżeństwa, które nie ma jeszcze dzieci i no, planuje kiedyś mieć też inne mieszkanie, ponieważ to jest taka kawalerka. I tutaj tym miejscem takim świętym świętych jest ta strefa wewnętrzna, czyli sam ten ołtarz łoża małżeńskiego. Do niego się przechodzi jeszcze właśnie przez ten mur, plus dodatkowo przez garderobę, która jest dodatkowym buforem. I właśnie w tym miejscu sakrum jest tak naprawdę to miejsce do modlitwy rodzinnej. Tam jest na ścianie krzyż. A wszystkie jakby pozostałe elementy, pozostałe strefy są trochę mniej, jakby mniej prywatne. To stopniowanie prywatności jest też właśnie przez odpowiednią widoczność dostępności. Tam są zastosowane drzwi ukryte, których tak nie widać na pierwszy rzut oka, więc też, żeby tam się dostać, trzeba wiedzieć do tego miejsca świętego świętych. A całą resztę to zachęcam do tego, żeby zobaczyć i przeanalizować tą grafikę, która jest i poszukać tych elementów boskiej inspiracji. I tutaj warto też jakby spojrzeć na swój dom, tak obiektywnie. Co nam przeszkadza, co jest niewygodne, co możemy poprawić, żeby było nam wygodniejsze, jeżeli chodzi o samą ergonomię domu. Czasami tak jest, że my czegoś nie widzimy, bo żyjemy z tym na co dzień i już nam się to opatrzy, ale jakby spojrzymy na to troszkę z zewnątrz, troszkę obiektywnie, to wtedy widzimy, że aha, no tutaj codziennie muszę robić trzy kroki więcej i obijać jakiś tam mebel, bo stoi nie w tym miejscu, więc może warto przesunąć. A może lepiej będzie się siedzieć na tym trzecim i czwartym miejscu przy stole, bo tam nikt nie siedzi, bo jest niewygodnie, a jakbym przesunęła trochę od ściany, to może będzie lepiej. I tak dalej, więc warto się zastanowić. Albo nawet taka mała zmiana, jak zmiana miejsca do krojenia na blacie w kuchni, też może się okazać, że będzie nam łatwiej korzystać z tej kuchni. I właśnie tak od samego początku zadbać i o tą ergonomię, o tą wygodę i też właśnie o tą boską inspirację. I wracając, kiedy mamy już cały układ funkcjonalny i wiemy, które miejsce jest najważniejsze, to tak jakby mamy zbudowany szkielet, zaczynamy nadawać mu ciało i skórę, czyli wszystkie te formy, bryły, wzory, kolory. To, co wcześniej było opracowane, analizując boską inspirację, to, co podoba się też klientom, co nam się podoba jako mieszkańcom i co chcielibyśmy mieć. To jest dobieranie odpowiednich mebli, płytek, kolorów, lamp, podłóg, projektowanie mebli, projektowanie zabudów i tak dalej. Wszystko to, co się później znajdzie w domu. I my bardzo często robimy to intuicyjnie i często nam to wychodzi, ale nie zawsze. Więc też warto się zastanowić, czy dobrze odpoczywam. Jeżeli odpoczywam w tym domu, jeżeli z dumą i radością zapraszam innych, to raczej jest to zrobione dobrze. Jeżeli nie, no to warto sięgnąć też po jakąś poradę, czy kogoś zaufanego, czy może nawet poprosić jakiegoś architekta, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda i może coś podpowiedział. To czasami warto po prostu z kogoś spytać, ale najczęściej jednak robimy to intuicyjnie dobrze. I też polecam zrobić, jak robimy jakiś remont, to polecam sobie zrobić taką nawet najprostszą dokumentację techniczną, narysować na kartce ołówkiem czy długopisem, czy w skali, czy nie, podać wymiary i jakby wszystko to, co chcemy, to żeby było konkretnie napisane, że te płytki mają być tutaj, mają takie i takie wymiary, że na takiej wysokości są na przykład baterie, czy prysznicowa, czy przy umywalce, bo bardzo często myślimy, że ktoś to wie, a tak wcale nie jest, zwłaszcza jeżeli to jest robione takimi siłami domowymi czy rodzinnymi, to dobrze jest to wcześniej przewidzieć niż później poprawiać, bo na kartce można poprawić łatwo, a na ścianie już nie, jak się już przyklei czy zamuruje. I teraz spójrzmy tak z góry na nasz proces projektowy. Mamy szkielet w postaci układu funkcjonalnego, mamy ciało i skórę w postaci mebli i wykończeń i tu na sam koniec przechodzimy do takiego najważniejszego etapu powstawania boskiego wnętrza, czyli do domu trzeba tchnąć ducha. I to już jest zadanie dla jego mieszkańców. Tutaj już ja tak naprawdę tego nie zrobię, bo tego nie zrobi nikt poza nimi, bo mieszkanie musi nabrać życia. Tam się osoby muszą wprowadzić, musi też nabrać modlitwy, musi stać się domem, musi nabrać takiej codzienności, codziennego życia. I dlatego trzeba stanąć rodzinnie na modlitwie, trzeba codziennie stawać rodzinnie na modlitwie i po prostu dbać o tą relację rodzinną i o relację z Bogiem.
Zapraszamy księdza, żeby poświęcił nasze mieszkanie. Tak? Teraz okres kolędowy, ci, tak, którzy zgłosili w swojej parafii, że chcą księdza w domu, to ksiądz już, że tak powiem, z reguły święci. Święci mieszkanie, ale wiem, że jak się właśnie wprowadzają po remoncie, czy do całkiem zaprojektowanego nowego domu, ksiądz święci każde pomieszczenie i są specjalne modlitwy na poświęcenie właśnie jadalni, czy sypialni małżeńskiej, czy tam, gdzie jest właśnie ten stół, gdzie jest spotkanie całej rodziny. Są specjalne modlitwy na poszczególne pomieszczenia.
Tak, byłam wczoraj zresztą jeszcze byłam u klienta, któremu kończy się remont i on już tam mieszka i właśnie też mówił, że był ksiądz po kolędzie i pokazywał mi jeszcze nawet ślady. Mówi, a w Lublinie tu mamy taką wodę twardą, to jest widać, gdzie ksiądz kropił. Ale też właśnie bardzo mi się spodobało to, że od razu, praktycznie jak tylko się wprowadził, bo wprowadził się na początku stycznia, że od razu właśnie zaprosił księdza, któremu to mieszkanie pobłogosławił.
Znam mieszkania w jakichś tam domach wielorodzinnych, gdzie kupili duże mieszkanie młodzi, przewidzieli różne, prawda, miejsca i specjalny pokoik na modlitwę, żeby właśnie w intymności spotkać się z Bogiem.
Piękne. To też jest piękne. Jeżeli tylko mamy odpowiednio duże miejsce do mieszkania, to tak. Też bardzo często jakby moimi klientami są osoby, które mają mieszkania w bloku i tam to
nie
miejsce
nie.
Ale jednak jeżeli jest dom, to też spotkałam kilka takich osób, których właśnie pragnieniem było to, że jak będą budować dom, to chciałyby mieć miejsce na modlitwę. I to też jest dobre, bo pozwala się wyciszyć, bo pozwala jakby zamknąć ten hałas taki, który mamy na co dzień, i skupić się tylko na relacji z Bogiem, tak jak budujemy relacje też jeden na jeden z naszą rodziną, czyli budujemy jeden na jeden z mężem, z żoną, budujemy relację też taką bezpośrednią do każdego dziecka oddzielnie, a nie tylko jako cała rodzina razem. Więc też jest ważne budowanie to takiej relacji osobistej z Bogiem. Do tego też mogą być takie specjalne miejsca, w których my się czujemy dobrze, jakiś fotel na przykład, gdzie możemy tak usiąść, zwłaszcza te fotele takie typu uszaki, które mają trochę zasłonięte pole widzenia, które ograniczają. To u kobiet może być bardzo ważne, bo kobiety mają szersze pole widzenia niż mężczyźni, więc wtedy będą potrafiły się bardziej odciąć. To tak, tak też można.
Także jest dużo możliwości realizacji wyglądu zorganizowane swojego mieszkania. No i dobrze, jeżeli zaprosimy również Ducha Świętego do tego projektowania, żeby nas inspirował, żeby właśnie nie pominąć tego, co najważniejsze, że ten dom będzie pusty, jeżeli nie będzie w nim Boga, więc musimy zaprosić.
Tak, tak. Dlatego ja też właśnie od samego początku jakby zaczynam od tego, właśnie, co jest najważniejsze w tym domu? Czyli właśnie od tego miejsca, w którym będzie też ta relacja z Bogiem rozwijana.
I to powinno być widoczne, nie tak jak słyszę od niektórych księży z kolędy, z postrzeżenia z kolędy. Ksiądz mówi, no, ale ja tutaj u Państwa nie widzę żadnego świętego obrazu, żadnego krzyża. Ależ jak, proszę księdza, jest, proszę, proszę. Tu tam do kolejnego pokoju wprowadza, odsłania zasłonę przy oknie. O, widzi ksiądz, tam jest krzyż. No więc właśnie, czy się wstydzimy Pana Jezusa, czy się nie wstydzimy?
Znaczy, nie, tu akurat jakby nie chcę bronić żadnej osoby, bo nie znam sytuacji, ale tak, nie chodzi też o to, żeby jakby chować Boga, tak? Bo jeżeli Bóg ma z nami mieszkać, to ma być pełnoprawnym członkiem naszego domu. Ale też ja akurat jestem daleka od tego, żeby na każdej ścianie, w każdym pokoju wisiały jakieś święte obrazy. Jeżeli ktoś chce, tak, jak najbardziej. Wiadomo, że każdy z nas ma inną wrażliwość i jeden będzie lubił właśnie obraz, który na przykład namalował jego dziadek, czy jego babcia, czy gdzieś przywiózł, czy dostał na pamiątkę od kogoś. Więc to też będą wtedy takie, no takie właśnie pamiątki, takie rzeczy, które nam będą przypominać o Bogu, ale jeżeli ktoś ma taką wrażliwość, że jemu wystarczy jakby tylko jeden krzyż, tak, to też jest okej. Ja na przykład właśnie lubię, jak jest mniej rzeczy niż więcej. I u nas krzyż jest przy stole. Mamy tak, że stół stoi tym krótszym bokiem, jest obok ściany. I właśnie tak jakby na szczycie stołu mamy duży krzyż, który jest kuty, który, no tak, on ma 40-50 centymetrów, więc jest naprawdę sporym krzyżem. I wtedy na co dzień jemy z Bogiem posiłki. Nie jest to dla nas, to jest też zresztą w salonie, bo znowu jako mieszkańcy bloku mamy te strefy wszystkie bardzo razem połączone, akurat kuchnia jest oddzielnie, ale właśnie jest taką częścią naszego codziennego życia, tak? To jest czarny krzyż na białej ścianie, więc on też się kontrastuje, jest dobrze widoczny i też jest dobrze widoczny i z kanapy, i jakby no z całego salonu widać, wiadomo, te mieszkania nie mają tylu ścian i nie są tak duże, żeby coś gdzieś było ukryte.
W jednym mieszkaniu rodziny wielodzietnej w korytarzu jest lustro, na które każdy wychodząc spogląda, czy dobrze wszystko zapięte. I na tym lustrze pasek papieru, każdego dnia zmieniany, słowo życia. Krótki cytat z Pisma Świętego.
Też
żeby każdy
piękne
mógł przeczytać, jakoś się zainspirował tym Słowem Bożym.
Też kiedyś właśnie moja koleżanka ze wspólnoty, ona też miała troszkę prawdopodobnie, ale miała do wylosowania przy wejściu do domu, czy przy wychodzeniu z domu, można było się też nakarmić Słowem Bożym. I tutaj w Radio Maryja też widziałam na dole przy kaplicy, też wylosowałam zresztą. To też jest bardzo piękne, kiedy możemy porozmawiać z Bogiem. Kiedy możemy posłuchać tego, co On na nas mówi, a nie tylko my cały czas tak gadać i gadać.
No właśnie, 22:14. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do kontaktu z nami, czy na Facebooku, jak już mówiłem, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Można popatrzeć na zamieszczone tam zdjęcia i również pisać swoje komentarze telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej. 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, który dom swój zbudował na skalę. Zerwały się wichry i uderzyły w dom. On jednak nie runął, bo do skały był przybity. On nie runął, bo na skalę stał. On nie runął, bo na skalę stał. Thank you.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: dom w Biblii, Bóg w domu, czyli o tym, jak zaprojektować boskie wnętrze. Naszym gościem jest pani Olga Skoczylas, architekt wnętrz. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej z Poznania. Zawsze mam kłopot, który numer wybrać, czy Polski Północnej, czy Południowej, bo tak nigdy nie, do Południowej Poznań nie należy, ale do Północnej też nie. No, dzwonię z Północy. Z Północy Poznania. Bardzo dziękuję za tą audycję i no, w ogóle za Radio Maria. Mamy czwórkę już dorosłych dzieci i wnuki. W tej chwili nasze małżeństwo będzie miało właśnie 30 lat, prawie dokładnie tak jak Radio Maria. Pamiętam bardzo, bardzo, pamiętam początek Radia Maria, zresztą żył jeszcze wtedy ojciec Jan Góra i miałem okazję prowadzić jeden z pierwszych pacierzy takich wyjazdowych, bo Radio Maria odwiedziło duszpasterstwo w Poznaniu ojca Jana Góry, a ja byłem wtedy świeżo upieczonym małżonkiem i ojciec Jan mówi, to ty poprowadzisz pacierz. Także czuję się oczywiście związany od samego początku. Bardzo dziękuję za audycję. Jestem, tak się składa, że moja mama maluje obrazy. Mój teść malował obrazy, jeden z moich synów, właściwie tylko jedno z moich dzieci też maluje, więc dom jest oczywiście pełen różnych obrazów. Natomiast to o tematyce religijnej, moja mama zwłaszcza malowała parę przepięknych z takich Madon, głównie kopie Matki Bożej Częstochowskiej, ale w takich powiedzmy różnych tych. Na pewno obecność sakrum w życiu na co dzień jest bardzo ważna. Ja sobie nie wyobrażam właśnie, żeby w pokoju, czy gdzieś w miejscu właśnie, gdzie jemy, coś, żeby tego miejsca jakoś nie uświęcić również takim przypomnieniem. Natomiast muszę z całą życzliwością i serdecznością powiedzieć, nie wiem kto to mówił, bo tak w drodze słuchałem o tym, że Pan Jezus jest z nami albo coś takiego. Ja mimo wszystko mam pewną rezerwę do takiego nadmiernego przywiązywania wagi do obecności jak gdyby Pana Boga poprzez obrazek. Mimo że zdaję sobie sprawę z całej teologii ikony i tak dalej, no wydaje mi się, że tę obecność musimy bardziej wewnętrznie dbać, zwłaszcza, że no nie wiem, takie mam wrażenie, może za dużo tych obrazów mam różnych takich, że jakoś, powiem szczerze, nigdy tak nie pomyślałem, żeby je odbierać jako że Pan Jezus w tym, przez ten obraz jest z nami, to znaczy może dlatego, że mi się wydaje, że no zawsze jest z nami. To przez ciemną dolinę, jak idziemy, gdzie nie ma żadnych obrazów, jeszcze bardziej jest z nami. Nie? Tylko tyle chciałem powiedzieć, ale bardzo dziękuję. Jestem bardzo ciekawy, jeżeli taki temat zostanie dalej przez panią architekt poruszony właśnie do miejsca na modlitwę, bo widziałem kiedyś, zwiedzając takie domy na wschodzie, byłem gdzieś tam, jeździłem po jakiejś Ukrainie wschodniej i tak dalej, i widziałem gdzieś taki dom, nie wiem, czy to był dom popa, czy jakichś takich bardzo religijnych osób, i oni mi powiedzieli, że to jest u nich w zwyczaju, że jeżeli jest większy dom, to przeznaczać taki pokój. To nie jest kaplica oczywiście, bo to nie pełni funkcji takiego typowego, ale taki właśnie na możliwość modlitwy. Zawsze na tym zastanawiałem, czy to by było za bardzo jakieś takie pretensjonalne, czy właśnie czy to jest możliwe. Takie miejsce stałe, miejsce w domu, w którym powiedzmy domownicy się modlą i mogą w każdej chwili się pomodlić. Ciekawa rzecz. Zazwyczaj to jest po prostu pokój, prawda? Swój własny czy słowy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Macieju.
Dziękuję bardzo za telefon. Ja zacznę może od tej drugiej sprawy, czyli takiego miejsca oddzielnego pokoju na możliwość modlitwy. I tak, to jest możliwe. To w innych kulturach czy w innych religiach to jest też praktykowane. Tylko właśnie to też dużo wynika z tego, jakie my mamy możliwości. I jak najbardziej takie miejsce wyciszenia, takie miejsce modlitwy jest możliwe, takie oratorium w domu, tak? Bo to no, nie kaplica w kontekście takiej kaplicy kościelnej, tak, przykościelnej, tylko bardziej takie oratorium jako miejsce modlitwy. I jest też, jak sobie gdzieś tam nawet wyszukamy w internecie, to ludzie często robią pokoje do jogi, pokoje do medytacji oddzielne w domach.
No właśnie.
Czy oddzielne siłownie też. Dla niektórych bardzo duży kościół, tak? Cała wiara w siłownię. Więc jak najbardziej, to też jest możliwe. Tylko wszystko zależy, na co my to miejsce chcemy przeznaczyć. Jeżeli chcemy przeznaczyć na pokój do medytacji czy do jogi, to się na to znajduje. A jak chcemy przeznaczyć na miejsce do modlitwy, to już często się okazuje, że tego miejsca nie ma. Przynajmniej w takim światowym rozumieniu, tak? A my jako chrześcijanie możemy robić inaczej. Więc jak najbardziej takie miejsce jest. I druga, ta pierwsza poruszana przez Pana sprawa, czyli obecność Boga w obrazach. Oczywiście, że to nie jest tak, że Jezus siedzi w tym obrazie, że jest namalowany ręką człowieka i patrzy na nas z tego obrazu i z tych ram wyjść nie może. Bo dokładnie tak jak Pan mówi, Bóg jest wszędzie. I to, co Bóg sam mówi, że jakiż to dom możecie mi uczynić. To, co było na początku, jak Pan trochę później włączył, to mógł Pan tego nie słyszeć. Więc Bóg nie da się go zamknąć w czterech ścianach. Nie da się po prostu. Tu bardziej w takim projektowaniu wnętrz chodzi o to, żeby nam łatwiej było odczuć Jego obecność. Bo Bóg jest wszędzie. Bóg jest jakby w każdym momencie z nami. I kiedy przechodzimy przez ciemną dolinę, i kiedy się radujemy, i kiedy różne rzeczy robimy. Tylko właśnie chodzi o to, żeby otworzyć nasze serce, nasze wewnętrzne oczy na Jego obecność i zobaczyć Jego obecność. I chodzi o to, żeby sobie to ułatwiać.
I takie miejsce właśnie, w którym łatwiej nam się modlić. Na przykład są ludzie, którzy kochają góry.
Tak.
Kochają Tatry.
Dużo jest takich
sobie jakąś ścianę w domu właśnie w ten sposób zrobią, że są fragmenty skał, że jest jakieś piękne zdjęcie, ujęcie szczytu.
Tak, albo fototapeta na przykład.
Fototapeta. Tu właśnie oddają siebie Bogu, podziwiając we wspaniałościach natury.
Tak, tak. I to właśnie bardzo często ta natura, jakby to piękno stworzenia, bo ono tak naprawdę pokazuje, jak bardzo my mali jesteśmy. I kiedy podziwiamy Jego majestat, tak naprawdę Jego geniusz stworzenia, to potrafimy tak jakoś, nie wiem, może łatwiej nam jest właśnie oddawać chwałę Bogu. Tak jest, tak bardzo często
serce
się pojawia też te góry.
Serce jest jakoś właśnie zaangażowane bardziej.
I też jest w takim zachwycie.
Zachwyt, tak. Także tutaj łatwiej jest wtedy o ten kontakt z Bogiem niż w jakimś rozgardiaszu. Właśnie jeżeli tu akurat na przykład małe dzieci się bawią, krzyczą, tutaj jakieś odgłosy z kuchni, z łazienki pralka akurat wiruje. No i tutaj w tym momencie się skupić jest dosyć trudno. Natomiast właśnie jeżeli jest jakiś taki kącik możliwy, no to czemu nie?
Tak, to wszystko zależy właśnie od tych możliwości lokalowych, jakie mamy. Bo jeżeli rodzina, dwie dorosłe osoby plus trójka dzieci jest na 50 metrach, no to umówmy się, że nie będziemy przeznaczać oddzielnego pomieszczenia na to, żeby zabrać komuś de facto miejsce do spania. Ale jeżeli mamy dom 300 metrów i trzy osoby albo dwie, bo dzieci już dawno wyszły, to dlaczego nie przeznaczyć wtedy jednego pokoju jako właśnie na takie miejsce wyciszenia, miejsce modlitwy osobistej, czy nawet modlitwy i rodzinnej. Mhm. Też można i tam się spotykać na modlitwie.
No właśnie. Drodzy radiosłuchacze, czekamy na Państwa telefony. Jak Państwo właśnie mają jakiś sposób, żeby lepiej kontaktować się z Bogiem w swoim domu? Wiadomo, w kościele Najświętszy Sakrament, można adorować, msza święta. Natomiast w domu nie przechowujemy Najświętszego Sakramentu. Natomiast modlić się możemy. Mamy Pismo Święte, może być właśnie stół Słowa Bożego.
Tak, i to też często właśnie widzę, że ten stół Słowa Bożego gdzieś jest, że on się coraz częściej pojawia jako taki ołtarz Słowa Bożego. I ten Jezus Słowo też jest adorowany, też jest to Słowo życia otwarte i cały czas można czerpać, można się karmić. Ale bardzo chętnie posłucham właśnie, jak Państwo urządzają swoje miejsce do modlitwy, swoje miejsce takie w domu, jako najważniejsze miejsce do budowania relacji z Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie, pozdrawiam wszystkich, pana Leszka i panią.
A kogo witamy?
Jestem Jadwiga. Tu pani przed chwileczką określiła takie słowo jogi. Co to więcej znaczy, joga? Czy to jest rzeczywiście jakaś forma modlitwy, czy nie wiem, katolicka?
Absolutnie, tu mówimy o technikach wschodnich. To w ogóle nie jest modlitwa, to jest forma medytacji właściwie.
Medytacji, ćwiczeń i też takiego otwierania się trochę na różne...
Nieznane moce.
Tak. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, ale jest to mocno związane z religiami wschodu. Można też poczytać na ten temat, ale nie trzeba.
Także my jesteśmy w chrześcijańskiej Europie i nie musimy tutaj wzorców czerpać z różnych właśnie wschodnich domów, gdzie są te różne kadzidełka, dzwoneczki,
łapaczy,
bo tak jak oni mają te młynki modlitewne, przecież mają, napiszą modlitwę, przymocują do wiatraczka i tam i się ta modlitwa bez przerwy modli, prawda? Za nich do Boga, do ich bóstwa. Także dbajmy o to, by nasz dom był domem chrześcijańskim, a nie pogańskim, w kierunku właśnie jakiegoś pięknego posążku Buddy. No dlaczego Budda?
Tak, to jest bardzo ładne, czy teraz właśnie wszystkie łapacze snów, tak? To też są piękne ozdoby. Łapacze snów to są takie trochę właśnie z indiańskiej chyba kultury, trochę też z kultury wschodu, takie najczęściej okrągłe, w takiej formie okrągłych ozdób, przeplatanych, tam troszeczkę też jakieś ozdoby w stylu koraliki, czy jakieś piórka, które mają wyłapywać wszystkie negatywne myśli, negatywne duchy. Dokładnie tutaj nie będziemy się w szczegóły, co czym jest, ale tak naprawdę no nie jest to taka chrześcijańska ozdoba. Naprawdę wątpię, żeby osoba właśnie z jakiejś religii wschodu powiesiła sobie krzyż, bo jest to ozdobą. Więc zastanawiajmy się, jeżeli chodzi o takie dodatki, które są bardzo często modne, czy jakoś tam reklamowane przez świat. Tak? Tak,
a osoby zainteresowane właśnie sprawami jogi, różnych tam innych wpływów wschodnich, zapraszam 22 lutego. Temat, czy tracimy tożsamość? Wpływ kultury wschodu na dom Polski. Małgorzata Nawrocka będzie na tej audycji. Będzie prelegentem, także zapraszam na 22 lutego. A dzisiaj mówimy o domu w Biblii, o Bogu w domu, czyli jak zaprojektować boskie wnętrze. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo? Był słuchacz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam serdecznie, mówi Lucyna z Mazowsza.
Witamy panią Lucyno.
Witam serdecznie. Witam panią architekt i pana Leszka, radiosłuchaczy. I dziękuję za bardzo sympatyczną audycję, niezwykle ciekawą. A ja chciałabym poruszyć wątek domów opuszczonych, domów, z których ich właściciele, ich budowniczy, rodziny zostały brutalnie wyrzucone, pozbawione własności. I każdy dom ma swoją historię. Mam tu na myśli szczególnie domy, które stały się ofiarami przemian historycznych, bardzo niekorzystnych. Mam na myśli kresowe dwory, pałace, a także domy, zwykłe domy, gdzieś tam na Wołyniu i kościoły, które zostały brutalnie zniszczone przez władze, dla której nie było miejsca, u której nie było miejsca dla Boga, dla rodziny, dla własności. Myślę, że należałoby się również pochylić nad tym, że nie da się zbudować domu, gdy pan domu nie zbuduje.
Psalm 127.
Biblii jest dekalog i Ewangelia, czyli zasady współżycia społecznego, moralnego, poszanowanie cudzej własności. Ja, my mieszkamy w Płocku, w domu, który zbudowała ciocia mojego męża, mając ponad 70 lat, zaczęła budowę mając chyba 78 lat, w czasach bardzo trudnych, w latach 70., kiedy było bardzo trudno o materiały budowlane. Były jeszcze dwa stare domy, w którym były dwa warsztaty rzemieślnicze utrzymujące rodzinę. One zostały dość brutalnie potraktowane, te domy, metodą wywłaszczenia niezgodnego zresztą z obowiązującym wówczas prawem, i trzeba było z tych dwóch domów meble, rzeczy, dziedzictwo, całą kulturę tej rodziny przenieść do domu, który był w trakcie budowy. Właściwie on był w stanie surowym. Na szczęście było to lato. Jeszcze nie... Musiały się tam przenieść trzy starsze kobiety. Moja teściowa i jej dwie siostry. I ja obserwowałam ten proces tego opuszczania tego domu, tych dwóch starych domów, które budowały pokolenia swoją ciężką pracą i tworzyły właśnie kulturę. Te domy służyły nie tylko właścicielom, tam nawet byli lokatorzy z tak zwanego kwaterunku, z poprzedniego ustroju, służyły innym rodzinom. I ta brutalność, to wywłaszczenie, to właściwie wyrzucenie z tych domów i bezprawne przejęcie ziemi pod tymi domami, czyli działek, zaowocowało tym, że zbudowano tam na przykład, w tej chwili stoi bank, który został dosyć, tak powiedziałabym, krzykliwie budowany pod koniec minionego ustroju. Zmienił właściciela, stoi pusty i straszy ludzi, straszy okolicznych mieszkańców. Jest to najbliższe nasze sąsiedztwo. My mieszkamy w tym domu. I na przykład w tej chwili obawiamy się, kto kupi ten dom, co z niego zrobi, kto będzie właścicielem, jak będzie użytkował.
Tak, pani Lucyno, ale chciałem powiedzieć, że teraz mówimy o domu, ale o domu, w którym my chcemy mieszkać, chcemy żyć, tak, żeby również zaprosić do niego Boga, znaleźć miejsce, gdzie będziemy się właśnie modlić, gdzie będziemy cześć jemu oddawać. No tu są, pani mówi o trudnych losach ludzi, którzy żyli, ja też zresztą, w systemie totalitarnym, gdzie człowiek nie liczył, gdzie wiara się nie liczyła, gdzie to było wszystko niszczone, celowo nawet niszczone. Także te wszystkie wywłaszczenia, dokwaterowania, bo ktoś miał tak zwany nadmetraż, no to się mu dokwaterowywało, nie patrząc, czy tam jest jakaś łazienka, czy jedna, czy więcej, no i były różne straszne rzeczy się działy, no ale właśnie totalitaryzm to tak niszczy człowieka. Natomiast jeżeli chcemy żyć w relacji z Bogiem, no powinien być, rząd powinien zapewnić nam tą możliwość, byśmy mogli rozwijać się jako osoby ludzkie, również nie tylko, prawda, fizycznie, że mamy siłownię, ale również, że możemy pójść do kościoła, który jest w miarę niedaleko, nie trzeba kilometrami iść. Także
Ja też pani Lucyno dziękuję bardzo, że pani też przytoczyła fragment bardzo piękny, że właśnie jeżeli pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. To jest też fragment z początku psalmu 127 i on bardzo dobrze mówi właśnie o tym, żeby od samego początku zapraszać Boga do tego, żeby on budował ten dom. I to nie tylko w znaczeniu takim fizycznym, ale też właśnie ten duchowy, ten dom relacyjny. Także dziękuję pani bardzo za ten telefon.
Pani Maria pisze na Facebooku: na drzwiach mieszkania mojej rodziny wisi cytat z Księgi Jozuego. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Są to piękne słowa. Zawsze przed wejściem do takiego domu można przeczytać ten cytat. Słowa te znaczą to, że Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu każdego z nas i zapraszamy Go do swojego domu, do swojej rodziny, do swojego życia. pozdrawiam serdecznie i dziękuję za audycję. No więc tak, też tego rodzaju cytaty też już właśnie widziałem.
Tak, i to też jest cytat, kiedy tam Jozue całemu ludowi Izraela właśnie mówi, że albo w jedną, albo w drugą, albo Bóg jest Bogiem, albo żyjecie tak, jakby Boga nie było. I mówi, ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. I potem właśnie cały lud Izraela też oddaje się Bogu w opiekę. To jest bardzo piękny cytat, bo on też właśnie niesie takie dodatkowe przesłanie, jako to przesłanie też i ewangelizacyjne, tak, że przez nas może gdzieś tam ktoś też Bogu odda swoje życie.
Także jeżeli mamy Boga w sercu, byliśmy w kościele, przychodzimy teraz do naszego domu, który nie jest kościołem, ale chcemy cały czas żyć Bogiem, żyć w bliskim kontakcie z Nim, więc rzeczą naturalną jest, że w tym domu też odnosimy się do Boga i w relacjach międzyludzkich często właśnie się odwołujemy.
Tak, też bardzo fajnym takim uzupełnieniem, jeżeli ktoś właśnie lubi mieć na ścianach różne ozdoby, czy jako stojące pewne takie elementy dekoracyjne, to są też bardzo ładne plakaty, czy można sobie samemu nawet napisać taki plakat z cytatem z Pisma Świętego i też mieć go zawsze przed oczami, jako takie przypomnienie, taki element, który jak wstaję na przykład, to od razu widzę jakieś, powiedzmy, Boże błogosławieństwo, albo kiedy gdzieś coś robię w kuchni, to też można wtedy sobie ten cytat z Pisma Świętego gdzieś mieć cały czas przed oczami, cały czas zerkać na niego i też wchodzić wtedy w taką komunikację z Bogiem, tak? Czyli czytać to Jego słowo i za każdym razem jakoś inaczej na nie odpowiadać.
Bo nie chodzi o to, żeby z Panem Bogiem mieć kontakt na modlitwie porannej, wieczornej, tylko żeby ta relacja była utrzymywana cały czas. Wtedy jest też łatwiej nam znosić różne uciążliwości dnia codziennego. Łatwiej nam spotkać się z trudnym człowiekiem, bo po prostu mamy pokój w sercu.
Tak, ale to też tak samo jak budujemy relacje z mężem, prawda, czy z żoną. Przecież nie siadamy codziennie co 5 minut i nie rozmawiamy na trudne tematy, tylko bardzo często są to taka wymiana informacji. Takie krótkie komunikaty, które też powodują, że jesteśmy w kontakcie, ale nie musimy wtedy tej relacji bardzo rozbudowywać. Tak samo z Bogiem można być po prostu w kontakcie.
Słuchamy Radio Maryja.
Krumuj nam Chrysta.
Zawsze i wszędzie.
Piotr Jaszuczka.
Witamy panie Piotrze.
No, mieszkam sam, oczywiście rodzice umarli, wiele im zawdzięczam, oczywiście też razem się modliliśmy, razem chodziliśmy do kościoła, razem seminarium nawet odnowy przeszliśmy i modliliśmy się codziennie Pismem Świętym. A teraz mi nawyk weszło coś takiego, że otwieram komputer i nastawiam sobie adorację Najświętszego Sakramentu. To też jest taka forma pewna modlitwy, nawet dość uskrzydlająca. I Pan Bóg daje wiele siły przez to. Nawet gdy się nie może wyjść na adorację, teraz komputery są powszechną rzeczą, po prostu sobie otworzyć i adorować Pana Jezusa.
Tak, w tym przypadku tym takim miejscem jest akurat miejsce przed ekranem komputera czy telewizora, gdzie oglądamy jakąś transmisję właśnie z adoracji prowadzoną przez takiego czy innego duszpasterza, czy jakiejś konferencji słuchamy też formacyjnych. To też jest takie miejsce i to też...
No tak, i teraz też mamy takie możliwości, bo właśnie komputery, łącza internetowe nam to udostępniają, ale też no, nie mamy jakby tego włączonego na co dzień, prawda? Na 24 godziny na dobę. Więc to jest bardzo takim fajnym uzupełnieniem, zwłaszcza jak jest się na przykład na jakiejś kwarantannie czy na jakimś lockdownie, to też jest. A teraz też można wyjść na adorację do kościoła. Także to też polecamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Lucyna, dzwonię z ziemi lubuskiej. Chciałam się podzielić, bo od niedawna urządzaliśmy swój nowy dom, tak od pół roku mniej więcej. I tak na początku postanowiliśmy z mężem, że przy wejściu do, znaczy się przy wejściu, jak się wchodzi na korytarz nad drzwiami do mieszkania, dalej powiesiliśmy swój piękny krzyż, taki mieliśmy z tamtego domu. A w salonie, tak nazwijmy, w salonie, gdzie stół, duży mamy stół, i nad stołem wisi piękny, duży wielkości prawie że stołu, tylko że na ścianie i Pan Jezus w drodze do Emaus, przepraszam, się trochę zsemowałam, droga do Emaus, taki duży obraz. I właśnie jak się modlimy, bo my staramy się, już jesteśmy sami, jesteśmy z mężem sami i staramy się właśnie przy tym dużym stole, gdzie jemy, gdzie na nas spogląda właśnie ten obraz duży, patrzymy na ten obraz i modlimy się właśnie przy stole. Mamy też potem w sypialni figurkę, którą dostałam od mego taty. 50 lat już ma ta figura. I w sypialni też, bo jakoś tak pani wspominała, że nie lubi dużo obrazów, ale ja tak uważam, że bo w różnych miejscach się po domu poruszam i lubię, w każdym z pomieszczeń jest jakiś taki obraz, który mi przybliży bardzo Pana Jezusa czy Matkę Najświętszą. Mamy duże takie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, dlatego ta figurka, taka wielkości 50 cm, jest naszą tak jakby rodzinną pamiątką. I przy niej się modlimy w maju, stawiamy kwiaty, jak jest taki czas wiosenny. Także chciałam się podzielić taką sytuacją, że byłam u znajomych, gdzie na ścianie nie widziałam żadnego obrazu. Czułam się bardzo, bardzo. Tam miałam okazję z mężem nocować i muszę Państwu powiedzieć, że byłam tak, gdyby nie to, że mamy na szyi medaliki, to byłabym jakoś tak, było mi tam trudno, a nie mogłam uwagi za bardzo zwrócić, bo nie mam też takiego prawa, nie? Ale czuliśmy się z mężem tak, jakbyśmy byli poza zasięgiem Pana Boga. I my chwyciliśmy za medaliki wieczorem przy modlitwie tam w tym pokoju i tak jakoś poczuliśmy się bezpieczniej. Także uważam, że takie właśnie przygotowanie mieszkania, że właśnie jak pani powiedziała, bo w komputerze można, ale tutaj mamy na co dzień, spoglądamy na krzyż, widzimy Pana Jezusa, który idzie do Emaus z uczniami i to nam tak bardzo daje taki pokój, bo są różne sytuacje, jesteśmy starsi i chorujemy, ale to nam daje taki wewnętrzny pokój, mimo że są sytuacje takie, jakie są. Także obecność, a w kuchni powiesiłam sobie z Fatimy taką piękną dostanę. To taka niemoże nie ikonka i też tak, że w każdym prawie pomieszczeniu mam jakiś obraz, bo czuję się wtedy tak jakby w objęciach Pana Boga. Czuję się wtedy pewna, mimo że mówię, są te sytuacje takie, tak jak to w rodzinach, ale staramy się zawsze, kiedy się modlimy wieczorem, przeprosić się nawzajem. Bo różne, czy jakieś może słowo coś się powiedziało i to nam daje taki potem spokojny sen z Panem Bogiem. Także dziękuję serdecznie za piękną audycję i szkoda, że nie wszyscy młodzi to słuchają, bo to jednak takie, to co Pani mówi pięknie, Pani zresztą jest młodą osobą, to by może zachęciło niektóre młode rodziny, które tak urządzają te mieszkania, nie powiedziałabym, że byle jak, ale tak po świecku. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam Panią Lucyno.
Dziękuję bardzo. Tutaj Pani mówiła też właśnie o tych objęciach Pana Boga. I tu już Pani ma tą swoją boską inspirację. I to jest to, co Pani zrobiła w domu. Czyli to, że właśnie w każdym pomieszczeniu u Pani pojawiają się czy obrazy, czy figura, tak jak Pani tutaj wspominała, figura Matki Bożej. I teraz znowu to zależy od takiej wrażliwości każdej osoby. Jeżeli Pani ma taką potrzebę, to nie jest tak, że ja to neguję, bo też, żeby to nie zabrzmiało źle. Jeżeli Pani taką potrzebę czuje, jeżeli to Pani pomaga, tak, jak najbardziej tak, zdecydowanie tak. I wtedy trzeba takie elementy też w tym domu zawrzeć. Bo właśnie nie chodzi o to, żeby Pani czuła brak obecności, tak jak Pani czuła u swoich znajomych, jak Pani u nich nocowała, tylko właśnie o to, żeby Pani czuła tą obecność Bożą. Więc jeżeli te obrazy, te figury, zwłaszcza jeżeli to jest taka figura, która ma jeszcze dodatkową wartość sentymentalną, która jest dana przez Pani tatę, też bardzo ważną osobę w życiu kobiety, dziewczynki, to przez 50 lat temu, tak, to już jest samo w sobie wartością i i jakby no, na pewno nie chciałabym tego pani usuwać. Zdecydowanie nie. Raczej właśnie bym zalecała pani wyeksponowanie i dbanie o to, żeby to było w takich miejscach, w których pani będzie to widzieć. Także no tutaj właśnie sama pani dobrze wie, jak to boskie wnętrze zrobić. I to bardzo często my wiemy. Jeżeli nad tym siądziemy i weźmiemy to pod uwagę, to my bardzo często wiemy, czego my potrzebujemy. Bo my mamy to w naszych sercach gdzieś zapisane. Tylko musimy sięgnąć do tego, odkopać to i właśnie wyłożyć to na światło dzienne. Także tutaj u pani to boskie wnętrze jest. Jestem pewna, że jeżeli pani czuje się w nim dobrze, to właśnie też często pani o tym Bogu myśli i czuje, że Bóg jest z panią blisko.
I o to chodzi.
O to chodzi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Przemyśla.
Witamy panie Piotrze.
Pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Chciałem zwrócić uwagę państwa na taką rzecz. U mojej babci, już w domu starym, jeszcze przedwojennym, była przy drzwiach kropielnica. Mała kropielniczka metalowa z krzyżykiem, z krzyżem. Ja kiedy urządzałem swój dom, pomyślałem, że można by do tego nawiązać. Okazało się, że czy za granicą, czy w Polsce można takie małe kropielniczki, prawdziwe dzieła sztuki kupić. Jest cały może zestaw, cały różnych gama różnych pomysłów. I zaopatrzyliśmy się w taką kropielniczkę, bardzo, bardzo ładną, gustowną i używam jej po prostu, do czego zachęcam. Warto chyba wrócić do takiego sposobu wejścia czy wyjścia z domu. To tyle chciałem zwrócić uwagę. Państwa pozdrawiam wszystkich z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Także kropielnica nie tylko element dekoracyjny, ale też naprowadzający do tego, żeby właśnie sięgnąć do niej i przeżegnać się.
Tak, myślę, że też jak najbardziej, że to też jest bardzo ciekawy element. Też z takich rzeczy, które kiedyś były, a do których można by było wracać, jeżeli by tylko nam przepisy pozwoliły, to też ostatnio czytałam w książce, która zupełnie nie była chrześcijańska, zupełnie nie, a była właśnie o takich, o tworzeniu domu tak naprawdę. Taka książka, może ktoś będzie chciał przeczytać, Język wzorców, dosyć gruba. I tam właśnie jeden z tych wzorców był, tam autorzy jakby mówili o tym, że właśnie kiedyś do domów wchodziło się pochylając głowy, też jednocześnie oddając taki szacunek domowi i przechodząc z tego świata zewnętrznego do świata domowego, do troszkę innej tej przestrzeni. I tutaj ta kropielnica też by podobną funkcję pełniła. Teraz oczywiście te nasze drzwi są takie, że już się nie musimy schylać, ale właśnie tamci autorzy też mówili o tym, że można by było wrócić do tego, żeby od razu trzeba było się przed wejściem trochę zatrzymać, pochylić głowę i dopiero wejść. I tu kropielnica byłaby też takim momentem zatrzymania i przejścia do tej strefy, gdzie budujemy już relacje, gdzie nie musimy wychodzić do świata i być trochę w opozycji, bo my nie jesteśmy z tego świata, prawda? Tylko być już u siebie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Danuta, ja dzwonię z Podlasia. Tu poprzedniczka moja, która też wcześniej tutaj wypowiadała się, to ja też tak jak ona właśnie też mam duży dom i miejsce. Wcześniej jeszcze, jak jeszcze nie było takiego większego domu, też było miejsce dla Boga, dla Matki Najświętszej, dla Pana Jezusa. Cały czas także moje dzieci, nawet no, nie mieliśmy takich warunków jeszcze na początku, tak? Teraz już one są, więc i też właśnie, też czuję się bezpieczna, gdzie są właśnie, gdzie jest obraz Pana Jezusa, Jezu, ufam Tobie, czy figurka Matki Najświętszej, czy przy wiadalni jest obraz Ostatniej Wieczerzy, gdzie właśnie też jest wymowny, tak? Także mówię, ja też właśnie jestem szczęśliwa i bardzo bezpieczna, gdzie właśnie są wizerunki, gdzie właśnie widzę, gdzie każdego, gdy się budzę, właśnie też oczyma moimi właśnie widzę. Też przepraszam, że jestem stremowana. Właśnie, no, osoby bardzo bliskie, które czuwają i do nich się modlę. Także też mam miejsce, w którym właśnie mówię różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwy, jakieś takie no, medytacje. Także no, jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie mam też w domu. Nikomu to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Także myślę, że dzieci, które będą budować sobie właśnie dom, też będą czerpały to, że właśnie widzieli, że rodzice tak mają i niech oni właśnie też to też tak to no, mają, nie? Żeby właśnie tak było. Także mówię, że dużo daje to właśnie mi, że są blisko właśnie te obrazy i wizerunki przede wszystkim, które przypominają o obecności Pana Boga, Pana Jezusa i Matki Najświętszej.
Dziękujemy Pani Danuto.
Dziękuję. Ja powiem, że rozumiem tremę. A też jeżeli chodzi o zdjęcia i o takie wizerunki, o to, że to są też dla Pani osoby bliskie, to podobnie też jest właśnie ze zdjęciami członków rodziny. Dlatego sobie wieszamy zdjęcia członków rodziny, bo to są dla nas osoby bliskie. I tak samo może być właśnie z obrazami, czy z obrazem Jezu, ufam Tobie, czy z obrazami Maryi, czy jakichś innych świętych. Też jak najbardziej możemy mieć, jeżeli to nam pomaga właśnie w modlitwie. Jeżeli potrafimy sobie wtedy może bardziej wyobrazić tą obecność, tak? Czy postawić sobie tego Pana przed oczy. Jeżeli potrzebujemy takiej pomocy, to jak najbardziej też zachęcam. Właśnie nawet może i włączyć w taką galerię zdjęć rodzinnych jako część naszej rodziny, część osób bliskich.
Chwila muzyki o 23:00 ogłoszenia.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieje grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina w świecie dobra nie zazna mocy zła. Obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról. Bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieje grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości się da. Serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, podaje informacje o rekolekcjach. Tych rekolekcji jest mnóstwo, więc dwie godziny moglibyśmy tylko wyliczać, gdzie i kto zaprasza. Tutaj od początku ogłaszamy wyłącznie spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe rekolekcje, bardzo dużo dające małżonkom na różnych etapach jedności małżeńskiej. Od takich, co się bardzo kochają, do takich, co już złożyli pozew rozwodowy. I wszystkim to bardzo pomogło. W najbliższym czasie, w kolejny weekend, 21-23 stycznia, organizuje w Gdyni ośrodek gdański. Takie rekolekcje przyjmują zgłoszenia państwo długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. Więcej na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 18 stycznia, za tydzień, anioły są wśród nas. Niepełnosprawność w rodzinie to koniec czy początek? Gościem Maria Kwiecień, pedagog, terapeuta autyzmu wybiórczego z mężem Mateuszem. W 25 stycznia Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie, część druga. Ksiądz Dominik Mielewski, salezjanin. 1 lutego remanent małżeński. Ksiądz dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej oraz Monika i Daniel Leszczyńscy, angliści ze wspólnoty domowego kościoła. Dzisiaj temat Dom Biblii, Bóg w domu, czyli o tym, jak zaprojektować boskie wnętrze. Naszym gościem jest architekt wnętrz pani Olga Skoczylas. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka, Kraków.
Witamy panią Agnieszko.
Ja chciałam bardzo podziękować za tą audycję. No, pani mi uświadomiła tutaj, czego mi brakowało w domu teściów. No niby nie wierzący ludzie, ale właśnie nie mieli tego kąta, kącika dla Pana Boga. No ja jak się przeprowadziłam, to akurat był w mieszkaniu, była taka półeczka już na ścianie i od razu sobie pomyślałam właśnie, że na tej półeczce i tak sobie urządziłam figurka Matki Bożej, prawda, krzyż, świeca. No i tak jak pani mówiła, też obraz nad tym Matki Bożej, nad tą półeczką Pana Jezusa. To tak jak pani mówiła, właśnie ja sobie wypisałam hymn do miłości, o miłości i na kilku kartkach z tego, z bloku. I mam na szafie tak powieszone i to mi też pomaga, jak co jakiś czas sobie, prawda, spojrzę na ten hymn, jak sobie poczytam i czuję się dużo bezpieczniej, dużo lepiej właśnie jak mam blisko, jak mam, że mam Pana Boga przy sobie. No, dziękuję.
Dziękujemy Pani Agnieszko.
Tak, tutaj, dziękuję bardzo. Tutaj, tak jak sama pani mówi, że od razu wchodząc do domu, widziała pani, w którym miejscu chciałaby pani zrobić sobie właśnie ten kąt do modlitwy, w którym miejscu chciałaby pani postawić figurę, obraz. I to też bardzo często tak jest, że my właśnie wiemy, że wchodzimy i wiemy i odczytujemy podświadomie to, jakby, w które miejsce sam Bóg wybrał. I to jest też właśnie taka pani odpowiedź na to. Także no tutaj Gratuluję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bogusław z Krakowa. Ja chciałbym na moment powrócić do początku audycji, gdzie Państwo wymienialiście, gdzie wszędzie w Piśmie Świętym jest wymienione o domu. A o jednym jeszcze miejscu zapomniano, o którym 5 dni temu była mowa, uroczystość objawienia Pańskiego. Jest, Mateusz wyraźnie mówi, że magowie, królowie weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Bo już Pan Jezus prawdopodobnie miał około roku wtedy, jak królowie przyszli i już pewnie mieszkali w domu któregoś z krewnych Józefa, świętego Józefa. I dlatego oni weszli do domu, a nie do stajenki. Stajenka była rok wcześniej, a może nawet więcej, bo przecież Herod kazał zabić chłopców do drugiego roku życia, czyli już Pan Jezus mógł mieć rok albo i więcej. Dlatego weszli do domu. Dziękuję, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Bogusławie.
Dziękuję. To ja tak powiem, że pewnie zapomniałam w cudzysłowie o jeszcze wielu fragmentach, gdzie ten dom jest, ponieważ właśnie ten dom się naprawdę na kartach Pisma Świętego przejawia od samego początku do samego końca, tak naprawdę. Więc tych fragmentów jest bardzo dużo i dziękuję, że Pan też taki fragment nam przypomniał, właśnie też bardzo na czasie teraz, który przeżywamy w Kościele. I może Pan szukać też więcej fragmentów, zachęcam.
Dobrze. Czy mamy kolejny telefon? Pan Maciej pisze na Facebooku. Pozdrawia nas. Pisze, jesteśmy członkami domowego kościoła i u nas w domu podstawowym miejscem modlitwy jest salon, gdzie wisi obraz Pana Jezusa Miłosiernego i Matka Boża Częstochowska oraz moja pamiątka Chrztu Świętego zawieszona w roku jubileuszu Chrztu Polski w 2016 roku. W jadalni połączonej z salonem przestrzenią jest na komodzie figurka Matki Bożej Fatimskiej, na ścianie wielki drewniany krzyż znaleziony na wystawach w Niemczech przez mojego wujka. W sypialni mamy święto rodziny, naszą ulubioną świętą Joannę Beretę Molle. Dzieci mają w swoich pokojach patronów swoich. No też po prostu, żeby wiedziały, gdzie, kto jest ich patronem, żeby w modlitwach swoich do nich również się uciekały. Tak, dziękujemy, panie Macieju. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwoni Teresa z Gniezna. Chciałam takie przemyślenie, że włączyłam audycję. Bardzo mi się podoba i bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Chciałam powiedzieć takie serdecznie, jestem osobą bardzo starszą, już wiekową, doświadczeniem takim życiowym i po prostu chciałam, no nie wiem, może to komuś się też przyda, żeby tak bardzo ufać Bogu, bo ja właściwie, jeśli chodzi o pielęgnację taką bożą, duchową, wewnętrzną, to przede wszystkim na pierwszym miejscu postawiam formację w relacji z Panem Bogiem, która jest dla mnie pierwszorzędna. I bardzo dbam o sferę duchową, to znaczy o serce, nie to serce, które przypływa krew w organizmie, ale serce jako własność indywidualną. I zalecam tak modlić się, tak przynajmniej ja robię, modlić się poufnie, na adoracji, przyjacielsko rozmawiać z Panem Bogiem, słuchać Słowa Bożego, zachowywać je przede wszystkim, no i wierzyć w obietnicę Pana Boga, że błogosławieni ci, co słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Rzeczywiście była piękna piosenka teraz, no nie wiem, chyba to kapłan śpiewał z tymi dziećmi.
To no biskup Antoni Długosz.
Bardzo pięknie, tak Pani Rachu, dziękuję za przypomnienie, rzeczywiście, tak mi się to podobało. I tak może zakończyć chciałam takim przemyśleniem, że rzeczywiście jest wielka ciemność, jest świat poddany ciemnościom, ale to trzeba dużej modlitwy i wymaga to dzieła Ducha Świętego. Ja po prostu oddaję Bogu moje serce i ufam Bogu. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso. Ja i mój dom chcemy służyć Panu, też takie, taki cytat wiszący w niektórych domach. Bo bez Boga ani do proga i dlatego nasze myśli w jakiś sposób powinny się kierować możliwie często do Niego. Bo nie jest gwarantem tego, że dostaniemy się do nieba. Nie jakieś ubezpieczenie nadzwyczajne.
Tak. I to, co Pani mówiła właśnie o tej relacji z Bogiem, o to, żeby tą relację rozwijać, to właśnie o to wszystko chodzi, że nasz dom też ma nam służyć do tego, żeby tą relację z Bogiem rozwijać. Ma nam w tym pomagać.
I tak, i teraz w naszym domu powinniśmy się czuć jak w swoim domu, przysłowiowym, prawda?
Zdecydowanie.
Truizm. Ale właśnie warto rozmawiać o tym. Wiadomo, że z małżonkiem to razem zawsze tworzymy to nasze wnętrze, w którym mieszkamy, ale również z dziećmi, które rosną, które mają swoje jakieś potrzeby, wyobrażenia i powinniśmy, że tak powiem, dopingować je do tego, żeby powiedziały nam, o co chodzi w takim dialogu
rodzinnym.
Tak,
i pomagać im też się rozwijać w wierze, prawda? To, co tutaj było w komentarzu na Facebooku, to, co Maciej pisał, że właśnie jego dzieci mają w swoich pokojach swoich patronów. I to też jest piękne, bo to jest to uczenie wiary, to przekazywanie wiary i to dom jest tym miejscem. Nie szkoła, zdecydowanie nie. Nie, no kościół też, tak, ale to tej wiary my się uczymy w domu. To widząc rodziców, stając razem rodzinnie na modlitwie, to tak przekazujemy tą wiarę. I jeżeli u nas w domu Bóg mieszka razem z nami, to widzimy po prostu, jak dzieci też się uczą. My na przykład mamy taką prawie 2-letnią córkę i ona, jak my zaczynamy się modlić, to ona od razu klęczy. Dziecko, które ma 2 lata i już umie połowę w imię Ojca i Syna. I jeszcze uczymy Ducha Świętego. Amen też już umie. Także sama się nauczyła po prostu spatrzenia. I to stąd się ta wiara rodzi. I do tego też mają nasze domy służyć. Bo tak jak my też zapraszamy na przykład gości, tak? W sensie my jako rodziny. I nasz dom też o nas świadczy. Jeżeli jest domem, w którym widać Boga, widać tą naszą wiarę, to on też jest domem, który ewangelizuje.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Joanna z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, Joanno.
Ja włączyłam niedawno radio i wcześniej słyszałam, że będzie taki temat i w sumie nie myślałam, że może mnie zainteresować, a przecież no a teraz tak sobie pomyślałam, że może zapytam Państwa o taki. No mam tu pewien taki problem, bo my właśnie niedawno zakończyliśmy budowę domu i jesteśmy w trakcie, można powiedzieć, i przeprowadzki, i meblowania, prawda, urządzania, ale no ten moment przypadł na taki trudny okres w naszym życiu, można powiedzieć kryzys. Też widzimy, że dorastające dzieci no odchodzą od wiary i wiele rzeczy je drażni. No tak po prostu boli mnie serce i właściwie no chciałabym właśnie, tak jak pięknie Państwo opisujecie też, żeby były i te symbole i właściwie to mam zamiar, prawda, też tylko jedynie właśnie może są jakieś drobne różnice, gdzie powinien wisieć krzyż, gdzie, prawda, urządzimy i tak dalej, ale się zastanawiam, że jak do tego tematu podejść, bo to znaczy jak po prostu potraktować to, że dzieci zaczynają swoje właśnie zdanie tak wypowiadać i nie powiedzieli nam wprost, że na przykład nie życzą sobie, czy coś takiego, jakichś symboli wiary, ale no widzimy, czasem to są takie jakby, nawet jeżeli na głos się modlę, to zamknięcie drzwi do swojego pokoju, bo tam częściowo już niektórzy mieszkają, jakby u nas ta sytuacja właśnie przez to, że jest taka trudna, to się trochę przeciąga ta przeprowadzka. Trudno jest nam to jakby zrealizować. Mhm. I ja tak wyczuwam w sobie, że rodzi się we mnie taka jakby niechęć, że widzę ten dom taki chłodny, nie? Że nie ma tam takiego wewnętrznego ciepła. I jakby nawet tak badam swoje właśnie swoje serce, że jakby po prostu nie... jakby mnie coś powstrzymywało, że nie, że źle się czuję, nie, jakbym nie czuła się u siebie, że już wolę to swoje ciasne, stare mieszkanie, które tak po prostu, w którym przez tyle lat się cisnęliśmy, prawda, ale nawet jak było ciężko materialnie, to po prostu rzeczywiście rodzina była doma, miała dom. No, teraz nie może. Mogłoby się wydawać, że to marzenie zostało zrealizowane, a nawet właśnie mówię, mam jakieś takie wewnętrzne opory, żeby tam poczuć się jakby jak u siebie. Mhm.
Tak, pani Joanno, to jest ból serca, jeżeli dzieci nie idą tą drogą, którą chcielibyśmy, żeby szły. No i mamy przez Boga dany ten czas, kiedy one są małe, kiedy są w domu, kiedy na nas patrzą uważnie, kiedy nas naśladują i oby nasze postępowanie zawsze było wzorem. Modliliśmy się z żoną zawsze, byśmy byli dobrym przykładem dla naszych dzieci. Nie dawali złego przykładu nigdy, bo mogą to potem z łatwością dzieci powielać. A przecież u was tak samo było. Więc to jest tak ważne świadectwo rodziców wobec dzieci. No i jeżeli dzieci no, są dorosłe, mają prawo wyboru. Pan Bóg dał nam prawo wyboru. No, natomiast rodzice zawsze mają swoje dzieci w sercu i powinni się modlić. No jest ten różaniec rodziców za dzieci. Internetowy różaniec rodziców.pl. Można się tam zapisać do róży różańcowej przez internet i w tej róży modlić się za swoje i również inne dzieci, które w tej róży się znajdują.
Tutaj jeszcze ja bym może tak doradziła, bo to wątpię naprawdę, żeby to była kwestia przesunięcia krzyża gdzieś indziej, bo to jest dopiero ten ostatni etap, który jest tą jakby dekoracją, tak? Czyli to miejsce, w którym wisi krzyż. Ale raczej bym się zastanowiła, w jaki sposób mogę dzieci zaprosić do tych ołtarzy, do których oni chcą dołączyć. Czyli tutaj mam na myśli ten ołtarz stołu. W jaki sposób mogę ich zachęcić do tego, żebyśmy budowali tą relację. Bo tak jak pani mówi, że te dzieci gdzieś się zamykają, to podejrzewam, że po prostu jest tak, że mają też... mają też potrzebę taką, żeby gdzieś odciąć się, prawda? I starałabym się budować tutaj relacje. Nie chciałabym wchodzić też w kompetencje jakiegoś psychologa czy pedagoga, ale tak zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się i zadbać o ten ołtarz stołu i budować relacje z dziećmi właśnie tak na co dzień. I pokazywać wiarę swoją, nie zmuszać, nie zachęcać tak bardzo bezpośrednio, ale właśnie przez pokazywanie tego, że to pani się modli, że pani buduje relacje z Bogiem, może właśnie w ten sposób im tego Boga pokazać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wrocławia. Właśnie chciałam powiedzieć taką sprawę, bo ja mam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, którą w 65 roku brałam ślub. I ten obraz wisi do tej pory nad moim łóżkiem. Mąż już nie żyje 15 lat. Ale ten obraz, ja miałam ten obraz przekazać córce. Mieszkam sama. Miałam przekazać córce. Ale tak nieraz patrzę na ten obraz i tak modlę się zawsze przed tym obrazem. Modliłam się o zdrowie dzieci. Te były małe, bo miałam trójkę. Mam trójkę. I teraz miałam ten obraz dać córce, ale tak sobie nie rozmyślę, że jako oddam ten obraz, to zostanę całkowicie sama. Przepraszam za wzruszenie. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo jak litanie odmawiam, bo odwrócona jestem zawsze do tego obrazu. Jak przyszedł mszę, słucham, jak nie idę do kościoła, to też tak w stronę obrazu. I dla mnie to jest bardzo ważne. Przepraszam, szczęść Boże. Przepraszam za wzruszenie.
Dziękuję pani za to świadectwo.
To ja tutaj też może bym doradziła, żeby jak pani daje prezent córce, to też poprosić córkę o prezent w drugą stronę. To by była też piękna taka wymiana, kiedy wymieniałyby się panie swoją historią, kiedy córka mogłaby pani podarować jakiś właśnie też czy drugi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, czy jakąś ikonę, Może coś by zamówiła dla pani i podarowała w zamian za to miejsce. Więc proszę porozmawiać z córką. Może właśnie też takie budowanie relacji i takie odświeżenie jakby tej relacji z Bogiem, bo to też jest piękne, że przez tyle lat ten obraz wisi, a też nie można jakby pokładać nadziei w obrazie. Nie o to chodzi, że budujemy relacje z obrazem, tylko z Bogiem. Więc jeżeli jakby brakowałoby pani tak fizycznie tego, żeby była pomoc taka w modlitwie, to może właśnie taki prezent od córki byłby też pięknym takim uzupełnieniem, takim duchowym, prawda? Też budowanie tej relacji dodatkowo z córką jeszcze.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Ania z diecezji warszawsko-praskiej.
Szczęść Boże, Aniu.
Nie tak dawno włączyłam radio i akurat tutaj kręcę się po kuchni, słucham i całym sercem chciałam tutaj dwa słowa powiedzieć a propos naszej rodziny. My już jesteśmy małżeństwem ze stażem 36-letnim, mamy dwoje dorosłych dzieci i dwoje wnucząt, aktualnie wnuczka 3,5 miesiąca, druga. My jesteśmy w kościele domowym 35 lat ponad. Więc jeśli chodzi o modlitwę i właśnie włączanie się w modlitwę, to jak najbardziej jestem za, żeby tak jak tu pani nadmieniła, dwuletnie dziecko już jak widzi właśnie rodziców, dzieci bardzo naśladują rodziców i wielkim darem od Boga jest, aby dzieci od początku widziały właśnie rodziców, całą rodzinę modlącą się. Nawet jeżeli dziecko się kręci, czy wychodzi, ale widzi tych rodziców modlących się i od początku, jeżeli dziecko będzie miało, czy dzieci, wdrożone wartości religijne i wspólną modlitwę, chociaż krótką, gwarantuję wszystkim Państwu, że tak będzie w przyszłości. Że Pan Bóg pomoże w tym, żeby te dzieci były wychowywane w duchu katolickim, religijnym i same będą szczepiały właśnie tę modlitwę. Moja mamusia już nie żyje ponad 3 lata, ale pomimo zmęczenia zawsze starałam się wszczepiać mi tą modlitwę. Jak urodziła się siostra, to również wisiał obraz Matki Bożej Częstochowskiej, bo to jest taka dla mnie osobiście wspaniała Matka Boża, gdzie wszystkie prośby w zasadzie tam zanosimy i zanoszę ja. I jak nie od razu, to po jakimś czasie jesteśmy wysłuchiwani. I wiele cudów zdarzyło się w naszej rodzinie. Teraz nie jest zbyt dużo czasu na takie rozlekanie, więc mogę na antenie podziękować właśnie Matce Bożej Częstochowskiej, moim rodzicom już nieżyjącym, moim mężowi, który włącza się właśnie w tą modlitwę, choć krótką. Syn, który z nami mieszka, również stara się włączać w modlitwę. No i córka również nie zapomina o modlitwie. A to jest wszystko właśnie darem Bożym, że my staraliśmy się w jakiś sposób to wszczepiać dzieciom. I jeśli rodzina właśnie w ten sposób, jako cała rodzina, od początku wdraża dzieci, to nawet jeśli są jakieś małe zawahania, to będzie to wszystko według woli Bożej. Bardzo serdecznie dziękuję za przepiękne słowa pana Lecha, który również włącza się i są to mądre, wspaniałe słowa. I katecheza dla przyszłych młodych rodziców, którzy jeszcze mają dużo lat przed sobą i właśnie zapraszam, żeby wdrażali dzieci w taką modlitwę i żeby dzieci wzrastały w duchu Bożym i w wierze Bożej. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Aniu. Jakiś komentarz?
Tak, to dziękuję bardzo za telefon. I tak, właśnie przez naśladowanie się dzieci uczą i one naśladują, bo chcą tak jak rodzice. To były też tutaj takie już audycje właśnie też na ten temat. Na przykład ta audycja, w której ksiądz Dominik Chmielewski mówił i też będzie jeszcze 25 stycznia, część druga, także też można. I tutaj już wcześniej wspominana 1 marca, chyba tak? Nie 1 marca, kiedy była wspominana, 29 marca. Skąd się biorą wierzące dzieci? To też wtedy można więcej powiedzieć. A ja też tak jakby zawodowo myślę, że faktycznie to dbanie o ołtarze, o to, żeby spędzać czas wspólnie przy stole, żeby przynajmniej ten jeden posiłek w tygodniu spędzić razem i się dowiedzieć, co u nas słychać, ale nie na poziomie informacji, czyli mam klasówkę taką, tutaj mam w pracy ciężko, a tutaj nie mam co robić, tylko na poziomie serca, żeby dowiedzieć się, co u nas słychać, jak odnosimy się w relacjach do siebie i jak odnosimy się w relacjach do Boga, to jest wtedy też to przekazywanie wiary, to przekazywanie tego, jak my byśmy chcieli, żeby te dzieci w przyszłości się rozwijały, tak? Tych rzeczy, które są dla nas ważne. Mhm. I myślę, że do tego mieszkanie też może pomóc, że właśnie ten stół też po to tam jest.
6 minut do końca audycji. Telefonów nie ma, to jeszcze w takim razie może pani powtórzy, co było najważniejsze, jeżeli chodzi o to, żeby w naszym domu zaznaczyć miejsce Boga, żebyśmy mogli w naszym domu łatwiej porozmawiać z Bogiem.
To tak. Ja też przygotowałam sobie oczywiście fragment na koniec, tak, żeby właśnie ten Bóg był wszędzie, od początku do końca. A z listu do Efezjan, z rozdziału 2, wersetu 20. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I tego bardzo życzę nam wszystkim, i sobie, i Panu, i każdemu słuchaczowi, właśnie żebyśmy wiedzieli, że naszym fundamentem jest Chrystus Jezus i to na nim budujemy dom. I jeżeli chodzi o samo boskie wnętrze, o to, jak my możemy zadbać o to, żeby odczuwać obecność Bożą bliżej, to po pierwsze zastanowić się, co mi pomaga tą obecność odczuć. I dalej te elementy wprowadzać we wnętrze. Czy to będą obrazy, czy to będą właśnie zdjęcia jakichś gór, tak? Czy to będzie w inny sposób ta obecność tak uświadomiona dla nas, czy to będzie dzwonek, który nam będzie gdzieś przypominał, ale nie te dzwonki feng shui, tak, nie o tym mówimy, tylko dzwonek, bo na przykład komuś się kojarzy, bo słyszał w dzieciństwie, właśnie gdzieś mieszkał niedaleko kościoła i słyszał, jak biły dzwony, i to też jest dla niego takim przypomnieniem. Czy to, że wybierzemy odpowiedni styl naszego wnętrza po to, żeby on nam pozwalał właśnie też poczuć się w tym wnętrzu dobrze i móc nawiązywać relacje z innymi, to już nam bardzo dużo pomoże też w nawiązywaniu relacji z Bogiem. I można sobie przygotować właśnie taką ściągawkę, czyli czy fragment z Pisma Świętego, czy jakieś wspomnienie z dzieciństwa, czy przygotować sobie jakiś zestaw zdjęć, które nam w pewien sposób przypominają o Bogu, i to później przełożyć gdzieś na wnętrza, czy przez odpowiednie kolory dodatków, nawet poduszek, zasłon, jeżeli już nie chcemy robić dużego remontu, czy przez, jeżeli jesteśmy na budowie, przez odpowiednie wzory na podłodze, na płytkach, tak? Odpowiednie kolory już też w tych takich elementach, które zostają z nami na dłużej.
Także mówi się, że jesteśmy panami w swoim domu. Niech Pan Jezus też będzie tym Panem, przede wszystkim główną osobą w naszym domu, a my jako realizatorzy Jego myśli, no bądźmy w kontakcie właśnie z Nim, żeby ktoś, kto wchodzi do naszego domu.
Że my już wiemy, że jesteśmy zarządcami dóbr, prawda, tego tylko, co mamy, że to wszystko należy do Boga, a my tylko zarządzamy tym, co On nam powierzył, i starajmy się robić to dobrze.
Tak. I to jeszcze właśnie przypomnijmy ten ołtarz stół.
Tak, stół. Jako budowanie relacji takich
poziomych.
Poziomych, tak. Znaczy w sumie łoże małżeńskie też, ale budowanie relacji takich szerokich. Czyli nie tylko z małżonkiem, ale też z dziećmi, też i z gośćmi, z rodziną dalszą, na przykład właśnie przy okazji świąt. To warto zadbać o to miejsce, o to, żeby ono było dostępne dla wszystkich. Właśnie to może być na przykład to odsunięcie trochę stołu, tak żeby można było usiąść wszędzie, przy każdym miejscu. Jeżeli oczywiście mamy potrzebę, bo jak mamy na co dzień 4 osoby w domu, a stół na osób 6, no to te dwa miejsca nie ma problemu. Ale jeżeli mamy tak, że nie siadamy wszyscy z jakiegoś powodu, chociaż są miejsca przy stole, to właśnie można się zastanowić nad tym, jak ten stół bardziej udostępnić wszystkim. I drugie to łoże małżeńskie. Ta sypialnia osób, małżonków, sypialnia osób dorosłych, ona pełni tak naprawdę tylko jedną funkcję. Sypialnia dzieci ma dużo różnych funkcji, bo tam jest i biurko, i miejsce takie do przebywania na co dzień, do przyjmowania też kolegów, koleżanek, a sypialnia osób dorosłych już jest tylko sypialnią małżeńską. Więc zadbajmy też o to, żeby ona nie była przechowywaniem rzeczy, żeby ona nie była zagracona przez leżące ubrania, tylko tak, żeby to było miejsce, które też jest ołtarzem, o które też dbamy, bo ono buduje tą relację, którą mamy tylko jedną. Nie mamy tej relacji już tutaj właśnie z większą ilością ludzi, tylko mamy jeden na jeden. I to jest też bardzo ważna rzecz.
Sakramentalną relację, która pozwala nam właśnie być w obliczu Boga, bo Bóg jest stwórcą. I w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś stworzenia, no to właśnie Bóg jest tym stwórcą. Więc jeżeli rodzice poczynają dziecko, to ten Pan Bóg jest tuż obok nich w tym momencie.
Tak, jest w akcie, jest w samym jest, akcie tak, małżeńskim.
Jest bardzo blisko nich, bardzo to blisko. Także to nie mówmy, że do sypialni Pana Boga nie wprowadzamy, to już jest nasza tajemnica. Nie, nie, nie. To
przede tak wszystkim tam jest Pan Bóg.
Przede wszystkim. Drodzy Państwo, kończy się już nam czas audycji. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję pani Oldze Skoczylas. Bardzo dziękuję za to naszą dziękuję. Tutaj rozmowę.
Dziękuję bardzo za audycję, za wysłuchanie i za wszystkie telefony i komentarze. Dziękuję panie Lechu za prowadzenie.
A jutro i w południe powinna już audycja wisieć na stronie Radia Maryja w archiwum audycji dla małżonków. A za 2-3 dni pani Olga dośle tekst, który zostanie umieszczony w postaci pliku tekstowego przy tej audycji MP3, tam na stronie Radia Maryja. Dziękuję panu Przemkowi za realizację audycji i proszę państwa, 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców.